A gościem Radia Zety jest Marek Suski, członek władz Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, niedawno w Komisji do Zbadania Działalności Bartłomieja Misiewicza. Dużo tych funkcji. Dzień dobry, witam panie przewodniczący.
Dzień dobry, witam.
Nie wybiera
pana,
się pan, jak pana znam dzisiaj na Dworzec Centralny.
No jestem tutaj u pana.
No, ale to o 10.40 jest przyjazd Tuska, więc ma pan jeszcze czas, jeśli się pan wybiera.
Od 10.00 przesłuchanie Amber Gold.
A gdyby pan tam był, to raczej w roli witającego Donalda Tuska brawami czy gwizdami?
Ale nie wybieram się, więc nie będę gdybał. Czy pan po ponad... Szkoda czasu na to.
To nie, szkoda czasu również, żeby witać gwizdami. Gazeta Polska się zbiera, żeby tam urządzić kontrdemonstrację.
Mamy przesłuchanie Amber Gold od 10, więc siłą rzeczy obowiązki.
Czy pan po ponad 9 miesiącach prac Komisji Śledczej uważa, że dostarczają one tego, o czym mówi prezes Jarosław Kaczyński, czyli materiału, by postawić Tuska przed sądem?
Na pewno dostarczają materiału o tym, jak nie funkcjonowało państwo Donalda Tuska i jak różni ludzie, również politycy, powodowali, że państwo nie działało, że struktury państwa były bezwolne. No i są na to dowody, że Donald Tusk wiedział o tym dużo więcej niż oficjalnie się do tego przyznaje.
Prezes sugeruje, że Donald Tusk popełnił przestępstwo urzędnicze. Rozumie pan jakie?
No, na pewno zaniechania.
Zaniechania czego?
Zaniechania podjęcia działań, bo wiedział o tym, że takie rzeczy mają miejsce, a nie reagował. Co więcej,
takie rzeczy, czyli jakie rzeczy?
No, że się okrada ludzi. A z drugiej strony wiedział i co zrobił? No ostrzegł syna, nie ostrzegł Polaków.
A skąd pan wie, że ostrzegł syna?
No, chociażby z doniesień prasowych, gdzie był wywiad z synem.
Syn mówi, ojciec raczej martwił się, czy ja nie będę miał przez niego problemów w pracy. Nie sugerował, że powinienem odejść. No nie brzmi to jak ostrzeżenie syna.
No mówił, że pracuje u oszusta, więc... Coś w tym jest.
Natomiast... Że potem się zorientował, że pracuje u oszusta.
Chyba wcześniej wiedział też. Wszyscy, jak to...
To dzisiaj... Tusk ostrzega syna, a syn nie reaguje?
Dzisiaj mówił, no, widocznie nie posłuchał. Natomiast dzisiaj wiemy, jak mówił prezes Belka, że trzeba było być debilem, żeby nie wiedzieć, że to jest oszustwo i żeby tam pracować, więc... No, ta jest.
Marek Belka chyba nie użył słowa debil.
Chyba tak, chyba coś w tym rodzaju.
Ale zarazem Donald Tusk wiedział, że sprawą zajmuje się właśnie Marek Belka, czyli Narodowy Bank Polski, że zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, że zajmują się służby specjalne, zajmują się prokuratura, sąd. Co miał jeszcze premier zrobić rządu?
Zaraz. Nie, to nie tak. Premier twierdzi, że nie wiedział, że się dowiedział o tym dopiero gdzieś tam w kwietniu od ABW z notatki, a Marek Belka powiedział, że rozmawiał z nim na przełomie stycznia i lutego. Czyli tu już jest sprzeczność w tym, co mówi Donald Tusk. I stwierdził, że Donald Tusk wiedział, że prokuratura w tej sprawie działa opieszale, czyli znał nawet szczegóły.
Ale wie, że działa.
Sprawy.
No to jeśli premier wie, że działa prokuratura...
Działa opieszale, czyli że źle działa.
Trójpodział władzy mówi o tym, zostawmy sprawę prokuraturze, niech prokuratura działa. Nawet jeśli opieszale, no w końcu do czegoś dojdzie.
Ale są inne organy państwa. KNF alarmował, a UOKiK był ślepy i głuchy. Ulc wydawał zgody dla osoby, która miała wyroki na bycie nawet członkiem, prezesem spółki lotniczej wbrew prawu i oni o tym wiedzieli, nie reagowali.
Ale uważam,
już wiemy po tych przesłuchaniach, że oni wiedzieli, że on był skazany i czekali na to, żeby został wymieniony, żeby go z KRS-u wycofano, nie cofnięto koncesji na linie lotnicze i tak dalej. No trudno sobie wyobrazić, że tyle instytucji nie informuje premiera, a wiemy skądinąd z zeznań Belki, że wiedział, czyli ktoś go informował, a premier nie pogania tych instytucji do roboty, tylko po prostu jest to przykrywane wszystko.
Panie przewodniczący, ale uważa pan, że to wszystko jest materiał na prokuratorskie zarzuty, akt oskarżenia i stawianie Tuska przed sądem, czy raczej przed Trybunałem Stanu?
Na razie nad tym jeszcze pracujemy, chcemy rozwikłać sprawę.
Bo już przedstawiciel Kukiza w komisji mówi o Trybunale Stanu dla Donalda Tuska.
No tak, ale...
Widzi pan ku niemu przesłanki?
Ja bym powiedział tak, dokończymy postępowanie, wtedy będziemy wyciągać wnioski, dlatego że no, jestem w takiej sytuacji trochę jak ta komisja, prokuratorów i sędziów, więc ferowanie wyroku przez zakończenie postępowania jest nieroztropne, aczkolwiek Donald Tusk jako premier tego rządu, jako osoba związana z politykami Platformy, gdzie ta cała afera była w Gdańsku, no ja nie wierzę w to. Zresztą mamy już świadków, którzy mówią, że wiedział i nic nie zrobił, więc jakiś materiał już powoli jest zbierany. Natomiast na co? to poczekamy do zakończenia postępowania.
A gdyby Kukiz 15 podsunął dzisiaj panu wniosek o Trybunał Stanu dla Donalda Tuska za Ambergold, podpisałby go pan?
Najpierw bym go przeczytał.
No jakby go pan przeczytał, to by go pan podpisał?
Zobaczymy, co tam by było.
A gdyby pan miał go napisać, to co by pan w nim napisał?
Na razie bym nie pisał.
Nie pisałby pan. Czyli pan by go też nie podpisywał?
Nie wiem, no być może mają jakąś wiedzę, której ja nie posiadam, a być może użyliby wiedzy z tajnych protokołów, służb. Nie mogę niestety powiedzieć, co tam jest, ale myślę, że za jakiś czas będziemy wiedzieć więcej. Są też świadkowie, którzy niestety nie chcą ze strachu stanąć przed komisją śledczą, którzy też mówią ciekawe rzeczy.
No ale to są jacy świadkowie, którzy nie chcą. No przecież każdy ma obowiązek stanięcia przed komisją śledczą.
Wie pan,
jeśli komisja śledcza go wezwie.
Tylko o to chodzi, że można mieć później amnezję, tak jak niektórzy sędziowie.
No tak, ale stanąć przed komisją śledczą trzeba.
No trzeba. To prawda.
No więc kto nie chce stanąć?
No ci, którzy się boją.
No ale to może pan ich skłonić do stanięcia.
No mogę. Nawet próbowałem nakłonić, ale mówią, my chcemy spokojnie żyć, nas tu wykończą.
A kto to jest?
No osoby, które coś wiedzą, ale się boją.
No, panie przewodniczący, mówi się, a trzeba mówić B, no. A są obywatele polscy?
Tak.
No to obywatel polski musi stanąć przed komisją, jeśli go pan wezwie.
Owszem.
No to dlaczego go pan nie wzywa?
Dlatego, że jeżeli ktoś mówi, że boi się o rodzinę, no to nie chce go narażać.
No to w takim razie pan dokonuje grzechu zaniechania.
No zobaczymy. Będziemy jeszcze dyskutować z tymi osobami.
Czy konstatacja, że Bartłomiej Misiewicz okazał się personą nie mającą kwalifikacji do pełnienia jakichkolwiek funkcji w sferze publicznej, to jest cytat, jest ostatecznym dziełem komisji, która badała jego działalność?
Tak, komisja zakończyła pracę.
A nie macie ochoty odpowiedzieć na pytanie, kogo właściwie obciąża fakt, że osoba nie mająca żadnych kwalifikacji do pełnienia funkcji publicznych sprawowała te funkcje?
Nie, myśmy na ten temat rozmawiali podczas komisji
i
można powiedzieć, że do pewnego etapu pan Misiewicz, który był zatrudniony jako młody człowiek w gabinecie politycznym, można powiedzieć, że takie osoby rozpoczynają, a niektóre osoby później w jakimś sensie tracą skromność, no i tracą tą zdolność do służby.
Ale to musiała komisja to stwierdzić? Nie widział tego Antoni Macierewicz, jego zwierzchnik? Człowiek doświadczony, starszy od niego 40 parę lat?
Wie pan, czasem z daleka lepiej widać.
Antoni Macierewicz z bliska nie dostrzegł grzechów Misiewicza.
Pewnie dostrzegał, ale dostrzegał też wiele jego zalet, których my z daleka nie widzieliśmy.
No chyba nie za bardzo dostrzegał, skoro pisał do Pawła Kukiza, że atak na Misiewicza to uleganie kampanii nienawiści, kłamliwym insynuacjom, kłamstwu, podłości i dezinformacjom obcych służb.
No pewnie jakieś elementy dezinformacji obcych służb były. Natomiast my badając tą całą sprawę, badaliśmy postawę.
Ale Misiewicza czy Macierewicza?
Pana Misiewicza.
A może należałoby zbadać postawę Macierewicza? Jego decyzje personalne, jego wyczucie do ludzi?
No może, tylko to nie były zarzuty w stosunku do Macierewicza, że bardzo wysoką pensję miał utrzymywać, czy też używał do prywatnych celów służbowych samochodów, tylko do pana Misiewicza i dlatego badaliśmy, co się stało z młodym człowiekiem, który zaczynał pracę jako skromny współpracownik, no a później trochę tej skromności stracił.
A ta pensja Misiewicza to rzeczywiście było 50 tysięcy?
Nie, nie, znacznie mniej.
Połowa tego?
No tak, myślę, że około połowy, ale ponieważ no, to są
25 tysięcy dla 27-latka też przyzwoita pensja, przyzna pan.
No wyższa niż prezydenta, dlatego nawet tego typu zarobki budzą no uzasadnione jednak uwagi.
Panie przewodniczący, ale czy pan umie odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że człowiek tak pozbawiony kwalifikacji, jak sam pan napisał w tym oświadczeniu, był sekretarzem zespołu smoleńskiego, szefem gabinetu ministra obrony narodowej, członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, kandydatem na posła?
Wie pan, kandydatem na posła może zostać każdy.
Nawet człowiek pozbawiony kwalifikacji, no to chyba tylko w PiS-ie.
Nie, wszędzie, dlatego że konstytucja mówi, że każdy, kto nie jest pozbawiony praw obywatelskich. No,
oczywiście, że tak, tylko jak partia może kogoś takiego delegować do Sejmu?
Można powiedzieć, że pewnie Rzecznik Praw Obywatelskich by tu stanął w obronie Misiewicza. Zresztą słyszałem, że staje w jego obronie. Każdy obywatel ma prawo. Natomiast to jest tak, że mówię o takiej postawie, która się kształtowała. Można powiedzieć, że wszystko wskazywało na to, że pan Bartłomiej Misiewicz, młody, zdolny, ambitny człowiek, będzie potrafił zachować umiar. No, w którymś momencie ten umiar stracił i stracił tą zdolność do pełnienia funkcji. I nie jest powiedziane, że na zawsze. Na ten
jeszcze może
moment.
Kiedyś wrócić, tak?
Na ten moment. No, nie przekreślam cię, że on nie popełnił żadnego przestępstwa.
A dlaczego
to
przez
było
wiele...
To było tylko tak trochę jak w tym przysłowiu. Od kamyczka do rzemyczka. On zaczął od małego wykorzystania...
Przysłowie jest chyba od rzemyczka do koniczka.
No, później jest ciąg dalszy.
Czyli a Misiewicz przeszedł wszystkie szczeble tego przysłowia.
Nie, nie. Przy rzemyczku uznaliśmy, że nie należy doprowadzać do tego, żeby poszedł do koniczka. Stąd
a dlaczego, jak to się dzieje, panie przewodniczący, że przez wiele tygodni wszyscy, prezes, premier, prezydent, nie są w stanie skłonić Antoniego Macierewicza do tego, żeby zrobił porządek ze swoimi ekstrawagancjami i ekstrawagancjami Misiewicza?
Pan Antoni Macierewicz jest osobą o bardzo silnym charakterze.
A może czas przykrócić mu ten charakter?
Trzeba go było przekonać do tego, że jednak ta niestosowność jest na tyle zła, że musi zostać przecięta i ta komisja między innymi tego dokonała.
I został przekonany? No przecież był na tej komisji. Zgodził się z werdyktem komisji?
Tak sądzę.
Powiedział to?
Wie pan, no, to komisja nie była jawna, natomiast czy słyszał pan jakąś krytykę pana Antoniego Macierewicza werdyktu komisji?
Nie słyszałem.
Czyli zgodził się.
A czy bardzo bronił Misiewicza podczas tego posiedzenia?
Bronił, tak. Dostrzegał jego walory.
A wady?
No też, aczkolwiek powiedziałbym, że zalety dominowały.
A czy pan uważa, że państwu Beaty Szydło, Jarosława Kaczyńskiego, Andrzeja Dudy, sprawa Misiewicza wystawia dobre świadectwo?
Państwu polskiemu?
Tak.
W jakim sensie tak, dlatego że ludzie są tylko ludźmi i każdemu się może zdarzyć zbłądzić, natomiast rządzący powinni wyciągać z tego wnioski.
Ale czy nie szybciej niż wyciągnęli?
Przypomnę, no bardzo szybko, no w środę została powołana komisja, w czwartek był werdykt.
Ale 17 miesięcy rządzicie i 17 miesięcy Bartłomiej Misiewicz, że tak powiem, rozpychał się w rzeczywistości bardzo intensywnie.
To trzeba podzielić na pewne etapy. Początkowy etap pracy pana Bartłomieja Misiewicza na nic takiego nie wskazywał.
Ale przez miesiące, panie przewodniczący, przez miesiące wszyscy zwracali Macierewiczowi uwagę na niestosowne zachowanie Misiewicza. I nic się z tym nie działo.
No działo się o tyle, że tak, zwrócono raz uwagę, drugi raz zwrócono uwagę ostrzej, a trzeci raz była komisja, no można powiedzieć do trzech razy sztuk.
Marek Suski, ciąg dalszy na Radio ZPL, dziękuję bardzo. Czy kończąc ten wątek Misiewicza, pan nie uważa, że w tej sprawie państwo, nawet jeśli reagowało, to nie było w stanie na Antonim Macierewiczu wymusić takich dobrych, twardych decyzji?
No było, skoro
Ale po jakim czasie? No po jakim czasie? No przecież kiedy prezes pierwszy raz powiedział, że Misiewicz powinien zniknąć z życia publicznego? Moim zdaniem gdzieś w okolicach to się działo stycznia, lutego. Do kwietnia w sferze publicznej funkcjonował.
No to raptem są dwa miesiące.
No tak, ale chyba Antoni Macierewicz powinien natychmiast zareagować.
Czy powinien? To jest dobre pytanie. Dlaczego? Dlatego, że część ludzi mówi, że tutaj mamy do czynienia z jakąś dyktaturą, że Jarosław Kaczyński z tylnego siedzenia rządzi rządem i tak dalej. Nie, Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę jako prezes partii, ale nie jest premierem, nie jest ministrem. W sensie administracji państwowej nie jest zwierzchnikiem ministra, więc mógł do niego tylko apelować. Natomiast w momencie, kiedy tak jak przed chwilą mówiliśmy, no to się posunęło od tego kamyczka, czyli od tych małych w gruncie rzeczy jakichś drobnych elementów do dalszych, większych, no to prezes postanowił, że tą sprawę trzeba przeciąć. I jeżeli nawet jest to dwa miesiące na reakcję taką ostrą, to nie jest to bardzo długo i nie było nigdy ani razu czegoś takiego, jak było w przypadku poprzedników, że trzymaj się tutaj, żeś skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, ale my cię będziemy bronić, będziesz nadal ministrem i tak dalej. Nie, tu było powiedziane nie, tak nie należy postępować. I jeżeli nie następowała reakcja, została powołana komisja, czyli jest mechanizm obrony przed tego rodzaju działaniami, nawet jeżeli ktoś dostrzega zalety danej osoby i jej broni.
Nie, panie przewodniczący, no ale po to jest premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, który sprawuje nadzór nad ministrem obrony narodowej, żeby polecenia tegoż premiera, a Beata Szydło też o tym publicznie mówiła, żeby polecenia tego premiera minister obrony narodowej wykonywał, a nie wykonywał, przyzna pan.
A to już nie jest do mnie pytanie.
Nie, no też do pana jako polityka.
To jest pytanie.
To pan desygnował Beatę Szydło na premiera.
Do pani premier, jak układa sobie relacje ze swoimi ministrami. No ja mogę powiedzieć tylko od strony komisji, która została powołana wewnątrz struktur Prawa i Sprawiedliwości, że my to załatwiliśmy szybko.
A pani
Byliśmy
premier?
Skuteczniejsi widocznie od pani premier.
No widocznie tak. Ale czy to wystawia dobre świadectwo pani premier?
Nie, no pani premier jest po prostu zajęta bardzo wielkimi sprawami dotyczącymi Polski i czasami może takie drobne rzeczy umykają, czy też troszkę może się przeciągają. Ale ja wierzę, że gdyby nie było naszej reakcji, byłaby za chwilę reakcja pani premier. Natomiast myślę, że pan prezes Jarosław Kaczyński wykazał się lepszym refleksem.
A czy uważa pan, że Antoni Macierewicz i jego działalność przez partię powinny być oceniane surowo czy pozytywnie?
Ja bym powiedział tak, że minister Antoni Macierewicz jest bardzo dobrym ministrem. Dba o polską armię, o jej wzmocnienie, o przemysł obronny, o suwerenność naszego kraju, o to, żebyśmy byli krajem, który jest w strukturach NATO wiarygodny. Nie tak jak było poprzednio, że się podpisywało umowy z Federacyjną Służbą Rosyjską, która rozłożyła całkowicie naszą wiarygodność w NATO i nasz kontrwywiad i trzeba to wszystko odbudować. No i budowanie chociażby Narodowych Sił Zbrojnych, to wszystko jest wielką zasługą Antoniego Macierewicza, przywrócenie godności polskiej armii.
Uważa pan, że polska armia nie miała godności do roku 2016?
Za czasów Platformy to polska armia była traktowana jak piąte koło u wozu. Była
przez kogo?
Po prostu przez rząd Donalda Tuska, później przez rząd Ewy Kopacz. Była rozbrajana, była pozbawiona zasilania.
Tak z tej dumy z polskiej armii i z tego, jak Antoni Macierewicz ją zarządza, ci wszyscy generałowie odchodzą, tak?
No na razie kilku. A
kilkudziesięciu.
W poprzednim okresie, jakby spojrzeć na ilość generałów, którzy odeszli, była podobna ilość.
Ale liczba odchodzących generałów nigdy nie była tak duża jak dzisiaj.
A nie, ale to ja tutaj nie mam przy sobie tabelki, ale zestawienie pokazywało, że w latach 2008, 9, 10 też kilkudziesięciu generałów odeszło. Za czasów wspaniałej Platformy, wtedy nikt tego nie krytykował.
Czyli Antoni Macierewicz, uważa pan, powinien być ministrem obrony narodowej dalej?
Ja nie jestem premierem, ale ja oceniam pozytywnie działanie Antoniego Macierewicza jako ministra obrony narodowej i mówię to całkiem szczerze, mimo jakichś potknięć, no wszyscy jesteśmy ludźmi, no tutaj wytknęliśmy pewne drobne potknięcie.
To dwa pytania od słuchaczy, bo wiem, że pan się spieszy. Spieszy się pan.
No o 10:00 mamy przesłuchania, więc...
Jeszcze chwilę możemy. Słuchacze pytają, czy pańskim zdaniem pani Małgorzata Wasserman nie byłaby świetną minister sprawiedliwości?
Pani Małgorzata Wasserman na razie jest świetną przewodniczącą komisji Amber Gold. Jest świetnym fachowcem. Przyznam się, że ja dopiero teraz w tej kadencji poznałem Małgorzatę. No znałem ją o tyle, że poznaliśmy się gdzieś na pogrzebie po katastrofie smoleńskiej, ale to była znajomość taka zdawkowa, można powiedzieć, uścisk ręki i przywitanie. Natomiast teraz współpracujemy. Jestem pełen podziwu. To jest naprawdę wysokiej klasy fachowiec, prawnik i na pewno Polska by się nie powstydziła, mając takiego ministra.
To Zbigniew Ziobro powinien się obawiać konkurencji.
Konkurencja jest czymś dobrym, jeżeli chodzi o dobre sprawowanie władzy. To im lepsi ministrowie, tym lepsza jakość państwa. Także myślę, że no może nie tyle, żeby się obawiał, ale myślę, że się stara.
Czy podziela pan opinię, pyta pani Aneta, że Jarosław Gowin ponosi również odpowiedzialność za aferę Amber Gold? Był ministrem sprawiedliwości.
Przesłuchiwaliśmy pana Gowina i on w jakimś sensie trochę bronił Donalda Tuska. On tam wysunął taką tezę, że syn Donalda Tuska do Amber Gold został wciągnięty po to, żeby wmieszać premiera w ten proceder przestępczy, po to, żeby zneutralizować państwo, żeby była w jakimś sensie tutaj nałożona na premiera jakaś zasłonę, jakiś kaganiec poprzez to, że trzymamy tu syna i synem cię tutaj trzymamy, szantażujemy, żeby ta sprawa nie była wyjaśniona, bo i syn może za to odpowiedzieć. No i coś takiego, można powiedzieć, generalnie się stało, bo państwo przestało funkcjonować, a zarzuty w związku z aferą Amber Gold ma tylko małżeństwo państwa P, którzy, no, wszystko wskazuje na to, że byli tylko i wyłącznie słupami, że tak naprawdę zupełnie ktoś inny pociągał za sznurki i że był parasol polityczny nad tą aferą, czyli wciągnięcie syna premiera w jakimś sensie mogło to spowodować, ale mogło być inaczej. Mógł być ten parasol już wcześniej.
Ale pan, bo pan uważa, że Donald Tusk ostrzegł syna, czy powiedział synowi o tym, że Amber Gold to piramida, OLT to...
Takie były doniesienia prasowe. Takie były doniesienia prasowe, a co do tej tezy, bo pan pytał o pana Jarosława Gowina, którą postawił Jarosław Gowin, to jest jeden z możliwych wariantów udziału Donalda Tuska w tej aferze i później, no, poprzez obronę syna, żeby syn nie poniósł konsekwencji, w jakim sensie bronił tej afery.
Pan mówi, państwo P byli słupami. No to kto w takim razie był prawdziwym mocodawcą tej historii?
Myślę, że niedługo do tego dojdziemy. Już niedługie przesłuchania po analizie już części akt tych kilkunastu tysięcy tomów znaleźliśmy kilka wskazówek, które mówią, kto tak naprawdę za tym stał.
I kto za tym stał?
To można powiedzieć wyrafinowany świat przestępczy, który współpracował w jakiś sposób w powiązaniu z politykami gdańskimi.
Ale świat przestępczy polski, zagraniczny? Czy polski świat przestępczy jest na tyle poważny i potężny?
I to jest trudne pytanie, bo tam są wątki międzynarodowe w tej aferze. No, niektóre pisma w imieniu Amber Gold były wysyłane z zagranicy, z Niemiec. Jeden z tych, który pociągał za sznurki, ma niemieckie obywatelstwo, ale za chwilę do tego dojdziemy, bo mamy już nie tylko tajne dokumenty, ale mamy też jawne przesłuchania, w których niektórzy świadkowie wskazują, kto na przykład skontaktował osoby tworzące OLT Express z panem Plichtą, przepraszam, panem z panem P. Jest to osoba znana jako biznesmen, no, takiej dosyć ciekawej przeszłości, właśnie z obywatelstwem niemieckim.
Ale jest to osoba publicznie znana, czy?
W Gdańsku, tak.
Mhm. A czy, bo pan powiedział, tylko państwo P dostali zarzuty, a widzi pan tak gołym okiem kogoś, kto jeszcze powinien dostać zarzuty za tę historię?
A myślę, że w jakimś sensie dziwne jest umorzenie sprawy na przykład Michała Tuska. To jest też sprawa budząca moje zdziwienie.
A pan Michała Tuska postawił przed sądem za tę sprawę? Człowieka zaplątanego w nią, pracującego przez chwilę dla OLT?
No, pracującego przez chwilę i sam tam się, że tak powiem, do tego pchał.
No ale gdzie tam przestępstwo?
Współpracował, przekazywał pewne dane z lotniska, które pomagały w prowadzeniu działalności, która moim zdaniem była na szkodę innych przewoźników.
No tak, ale on pracował dla lotniska, a nie dla innych, nie dla innych linii lotniczych, wobec czego nie zdradzał, rozumiem, informacji tajnych danych handlowych.
Nie. Pracował jednocześnie i na lotnisku, i dla jednej z firm lotniczych pana P.
No tak, ale czy to jest...
Przekazywał te dane pod fałszywym nazwiskiem. No, twierdzi, że to nie były dane tajne, no ale dane dotyczące wysokości kontraktów, opłat i różnych tego typu rzeczy, no jednak są chyba tajemnicą handlową.
Czy pan uważa, że Michał Tusk popełnił w tej sprawie przestępstwo?
Wie pan, no to proszę mnie tutaj nie w ten sposób nie próbować brać. Ja uważam, że...
Ja pana nie biorę, tylko pana pytam.
Ja uważam, że umorzenie tej sprawy było dziwne. Czyli tak jak cały wymiar gdański sprawiedliwości, słyszeliśmy o tych telefonach, układaniu składu sędziowskiego, terminów i tak dalej, no też wydaje się dosyć dziwne, że ta sprawa została tak szybko umorzona, a inne sprawy ciągnęły się latami.
Czyli państwo P, Michał Tusk, ktoś jeszcze powinien odpowiedzieć karnie za tę sprawę?
Tak jak powiedziałem, no my na razie pracujemy i nie chcę ferować wyroków.
Marek Suski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.